Jesteśmy z powrotem w studiu i wracając do pytania, co wtedy, jeżeli chodzi o te obrazy wątpliwej wartości, co wtedy z nimi? Schować do piwnicy?
Ja stoję na stanowisku, że obrazy, które przedstawiają wątpliwą wartość artystyczną, należy niszczyć.
Normalnie tak, spalić.
Tak, po prostu unicestwiać. Dlaczego? Dlatego, że tych obrazów jest bardzo dużo. Mhm. Słuchajcie, drodzy państwo teraz słuchają tej audycji. Ja robię pstryk i w tym momencie na świecie, na różnego rodzaju warsztatach, plenerach, powstał cały kontener, czyli kilkanaście ton obrazów amatorów. Ja nie mówię tutaj o absolwentach szkół, wyższych uczelni artystycznych, ale to są ludzie, którzy należą do jakichś stowarzyszeń, do kółek, do związków plastyki nieprofesjonalnej gdzieś, nie wiem, w Toronto na przykład, czy w Kuala Lumpur i jadą pod miasto na przykład coś namalować, na przykład w Wietnamie, na przykład za kola rzeki Mekong robią to tak samo nieudolnie, jak u nas plenerowicze na przykład w Pasymiu. I potem ten ktoś nie będzie nigdy na przykład jakimś dyplomowanym twórcą, nigdy nie będzie dobrym malarzem, bo robi to tylko z potrzeby serca. I on zaśmieca na przykład ten rynek, ten świat swoimi obrazami, natomiast twórców na tym świecie jest zdecydowanie za dużo. Twórcy naprawdę muszą się naprawdę mocno gimnastykować, żeby przebić się ze swoimi obrazami do wiadomości publicznej, do tego, żeby obwieścić światu, że oni są, że funkcjonują. No, pomaga oczywiście w tym internet, natomiast nasze możliwości poznawcze są i tak zbyt małe, żeby obejrzeć wszystkie obrazy, które powstały chociażby w momencie tego kliknięcia, które państwu przed chwilą zaserwowałem.
A ja się z tobą nie zgodzę z tym, że trzeba je wszystkie spalić. Dlatego, że zobacz, odpowiadając sobie na pytanie, po co jest sztuka, dlatego, że sprawia nam przyjemność patrzenie na pewne obrazy, a co jeśli obraz Zenka czy pani Stasi powoduje, że komuś jest przyjemnie? No i właśnie. Co wtedy?
Ale wiesz, to ja się też z tobą zgodzę, a nie z Tomaszem. I tak cicho sobie siedzę i przysłuchuję się Tomaszowi, jak chcę palić obrazy. Zgadzam się rzeczywiście, że niektóre obrazy fajnie jest zniszczyć, jeśli mamy już pewien etap taki malarski. I ten obraz jest najsłabszy z kolekcji, tak? Bo rzeczywiście może później to, co się z nami stanie po śmierci, będą wszyscy patrzeć na ten najbrzydszy obraz, a nie na ten najfajniejszy. I tutaj jest w tym taki punkt, który uważam, że nad jednym obrazem czasami można się zastanowić, żeby go zniszczyć, bo będzie całą twórczość nam niszczył. Ale jestem za tym, żeby zostawiać, tak? Bo nie to ładne, co ładne, tylko co się komu to podoba i też to uważam w sztuce jest bardzo ważne. I jeżeli my zniszczymy dane dzieło, bo nam się nie podoba, a to też się działo w przypadku dzieci, z którymi miałam zajęcia. Oczywiście tutaj mówię o dzieciach teraz, nie o mistrzach, tak, Tomaszu, wiem, tylko że to jest ten początek, tak, że one często niszczą prace, które są całkiem fajne. I teraz ja patrząc na to mówię, nie, zostaw, bo to jest fajne, tu się coś fajnego dzieje. Tam jest jakaś malarskość, jakiś gest.
Ale to są powody pozaartystyczne, to są powody sentymentalne. Tak bym to ujął.
Nie sentymentalne, bo to jest jeszcze w trakcie pracy. I wiesz co, i teraz tak, wyobraźmy sobie, że później ten twórca młody rośnie dalej, kończy szkołę, uczelnię i on dalej też będzie niszczył tę pracę, tak? Bo cały czas będzie mówił, nie, to jeszcze nie jest ta, to nie jest ten. Kto ma mu powiedzieć, kiedy ma zniszczyć tę pracę? I tu jest moje pytanie, kto ma powiedzieć, że trzeba pracę zniszczyć? Czy sam ja, twórca, mam powiedzieć, nie, to jest po prostu beznadziejne, jestem bez talencie i w ogóle trzeba to wyrzucić, spalić? Czy ktoś z zewnątrz powie, słuchaj, wiesz co, ale tą pracę to schowaj głęboko do szuflady i nie pokazuj, bo masz dużo lepsze prace.
No właśnie, to kto ma powiedzieć temu twórcy, że ma zniszczyć swój obraz? Kto ma powiedzieć? Ja wam powiem. Ma zostać powołana specjalna Państwowa Komisja Weryfikacyjna. Dobrze, nie. Ja mogę powiedzieć, które obrazy należy zniszczyć. I mogę to uargumentować. Karolina, powiedziałaś o tym, że widziałaś wizualizację wnętrza z tulipanami dwórnika. Wszystkie tulipany dwórnika, moim zdaniem, należy zniszczyć. Dlaczego? Dlatego,
słuchaj, bo wartość tulipanów dwórnika właśnie w tym momencie, słuchajcie, na giełdach maleje i wszyscy zaczynają wyprzedawać, żeby pozbyć się właśnie dwórnika i tulipanów.
Wszyscy malarze, tacy, którzy są w temacie, wszyscy twórcy, którzy orientują się w twórczości Edwarda Dwórnika, przyznają, tak, tulipany to jest po prostu komercja.
Mm-hmm. Tak? On to robił masowo, żeby po prostu mieć na życie.
Na życie, nazwijmy to życiem, tak? No więc faktem jest, że w tym momencie Edward Dwórnik sam deprecjonował swoją twórczość. I w momencie, kiedy mamy do czynienia z zalewem tych obrazów, na których jest dosłownie kilka uderzeń pędzla, ten motyw jest po prostu no, taki przewidywalny, banalny, taki wymyślony po to, żeby można go było łatwo powielać w bardzo dużej ilości odmian. No więc te obrazy są też niewielkie, to są niejednokrotnie formaty A4 lub nieco większe. To jest naprawdę ewidentnie cykl obrazów, który jest przeznaczony na zarabianie kasy, żeby sprzedawać tego dużo, za niewielkie pieniądze. Właściciele galerii też byli z tego bardzo zadowoleni, bo to robiło im obrót. No więc czy o to chodzi w tworzeniu sztuki, żeby zalewać rynek takimi tulipanami, które jeszcze dodatkowo były malowane w taki sposób, który naśladował innego malarza. Mam tu na myśli prymitywny styl Nikifora, którego w pewnym momencie Dwórnik uznał za swojego ojca duchowego. No więc po co takie obrazy na świecie? Uważam, wszystkie tulipany, jeszcze raz to powiem bardzo wyraźnie i głośno, należy zniszczyć. I mam nadzieję, że ta argumentacja trafiła do was.
Tak, bo ja nawet jak wspominałam ci o tej wizualizacji, że tam są te tulipany dwórnika, to ja wiedziałam, że raczej nie uznasz tego za coś odkrywczego, że tam jest dwórnik, bo akurat
będzie, wow,
tulipany są takie, no ja byłam na wystawie w Toruniu dwórnika, gdzie 3 piętra były jego obrazów, gdzie 1 piętro to były tulipany i głowy. Więc jakby to tego typu komercja, że cały czas po prostu jakby sam siebie później kopiował i tego były takie ilości, że faktycznie to nie jest wielkie wow. Nie?
No dobrze, ale idziesz na przykład do na przykład jakiejś galerii takiej miejskiej w Olsztynie i widzisz wystawę twórców nieprofesjonalnych, którzy na przykład nie eksplorują motywów, które sami wygenerowali, tylko przemalowują coś albo z pocztówek, albo na przykład robią kopie obrazów, nieudolne kopie na przykład obrazów jakiegoś Wyczółkowskiego, Chełmońskiego czy Moneta, tak? No i co z takimi obrazami?
No ja wiem, że wtedy zmarnowałam czas, że przyszłam. Jestem wściekła, obrażona wręcz na świat, bo uważam, że w ten sposób nie można później mówić o swojej twórczości, bo to nie jest twórczość.
No dobrze, ale jeżeli na przykład jakiś amatorski klub plastyczny zrzesza miłośników malarstwa, którzy robią właśnie reprodukcje, lubią to robić, bo to im zagospodarowuje czas, bo starsi ludzie na przykład lubią zajęcia, które wymagają pewnego czasu i cierpliwości, krzyżykowy na przykład, dzierganie na szydełku, czy na przykład robienie kopii obrazów.
Okej, tylko że wtedy trzeba nazwać tą wystawę, tak, że tutaj reprodukcje naszych podopiecznych z zajęć artterapii, na przykład,
właśnie, nie? Wiesz, to jest artterapia. Cały czas czekałam na to słowo, żebyś się powiedziała.
Natomiast
wiesz?
Jeżeli ktoś zaprasza na indywidualną wystawę, która prezentuje 20 lat twórczości i ja widzę tam reprodukcje nieudolne, to nie jest twórczość tego człowieka.
Wiem.
I to
wiem.
Trzeba spalić razem z galerią.
Nie, galerią nie. Tylko na przykład taki finał tej wystawy to powinno być na przykład podsumowanie 20 lat pseudotwórczości takiej pani, na przykład, czy takiego pana, i po, na finisarzu powinno to jakby być połączone ze spaleniem w ogóle całej wystawy wraz z ramami.
Świetne, świetne. To jest dodatkowo performers, ale na chwilę tutaj przerwiemy i wrócimy za chwilę.